To podcast o chmurze w biznesie. Subskrybuj, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, w których rozmawiamy z ekspertami technologii i specjalistami chmurowego świata. Czy biznes oczekuje od chmury jedynie kontroli kosztów? Jak, nie posiadając środków, budować cyfrową firmę? Pogadamy o systemach do zarządzania przedsiębiorstwem, zwłaszcza przy wsparciu Google Cloud i, mam nadzieję, poznamy najciekawsze przykłady zastosowania tego wszystkiego w praktyce. By dowiedzieć się więcej o produkcie, zazwyczaj najlepiej po prostu porozmawiać z ekspertem. I tak będzie właśnie dzisiaj. Dzisiaj spotkanie z Bartoszem Szymańskim, Head of Google Cloud Platform firmy FOTC. Witaj, cześć.
Cześć Konrad, witam Państwa.
To już taki pełnoprawny, bo już 18 odcinek podcastu Fly Talks. Mam taką propozycję, byśmy Bartoszu dzisiaj...
Mamy pełnoletność dzisiaj.
Tak, to oznacza pewną odpowiedzialność, więc też proponuję, byśmy stworzyli z jednej strony taki odcinek dla przedsiębiorstw, dla biznesu, ale też z drugiej strony, by pojawiły się też ciekawe informacje dla startupów i dla mikrobiznesu. Czy możesz to ze swojej strony zagwarantować?
Postaram się jak najbardziej i to jest dokładnie to, co gdzieś tam w FOTC staramy się realizować, czyli współpracę zarówno z partnerami o już ugruntowanej pozycji na rynku, jak również współpraca z dopiero zaczynającymi i stawiającymi pierwsze kroki w świecie biznesu, więc jak najbardziej postaram się dzisiaj w naszej rozmowie podjąć wątki ważne dla zarówno takich, jak i takich słuchaczy.
Oprócz oczywistych i wiadomych towarzyszących nam już od pewnego czasu wyzwań 2022, czy można wyzwanie dotyczące rynku chmurowego sprowadzić do coraz większego zainteresowania? Czy jakby ten problem tak naprawdę nie powinien być problemem, tylko powinien być przejawem optymizmu?
W naszej sytuacji widzimy bardzo duży wzrost zainteresowania, zarówno wśród polskich, jak i tutaj wszystkich firm w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Sam Google estymuje wzrost tej części chmurowej, tej cloudowej, o ponad 40% rok do roku. My, jako partner, rozwijamy się ponad 200% rok do roku, szczególnie o tej części chmurowej, za którą ja odpowiadam. Tak więc widzimy wielkie, wielkie zainteresowanie Polaków, wielkie zainteresowanie Europejczyków podróżą i migracją do chmury. Dlaczego? No bo to przede wszystkim ułatwia im prowadzenie w przyszłości biznesu, tak? To jest też innowacyjność. Ta technologia staje się coraz bardziej dostępna. Pozwala tym różnym firmom stać się bliżej użytkownika. Tak? I to wszystko decision makerzy w różnych firmach widzą. Widzą ten trend rynkowy, nie chcą zostać z tyłu, również podejmują decyzje proste. Idziemy do chmury, okej, nie możemy przenieść obecnie wszystkiego, to znaleźliśmy sobie jakiś kawałek, który teraz już możemy wdrożyć na chmurze. Może jest jakiś nowy projekt. Bywają różne rzeczy. Zróbmy coś, idźmy do chmury, uczmy się tej chmury, tak żeby nasz biznes mógł rosnąć razem z tym trendem rynkowym.
Można powiedzieć globalnie, że znamy te produkty i usługi Google'a. Sprawdziłem, że Gmail ma 2 miliardy aktywnych użytkowników, This Google właśnie notuje 5 miliardów pobrań aplikacji, więc możemy powiedzieć, że jest to absolutnie globalna sytuacja. Czy cały świat, jak i podobnie biznesy, z którymi współpracujesz, tak naprawdę najbardziej zainteresowane są kontrolą kosztów? Tak naprawdę wszystko sprowadza się do pieniędzy albo zazwyczaj?
Nie, jest to bardzo różna sytuacja. Bardzo często ogranicza się to do kosztów. Firmy oczywiście poszukują jakichś różnego rodzaju optymalizacji kosztowej, którą my jako partner jesteśmy w stanie tutaj zaproponować poprzez różnego rodzaju sposoby, poprzez audyt infrastruktury, poprzez spojrzenie, w jaki sposób oni użytkują tej chmury, zaproponowanie lepszej alternatywy, a także poprzez podpisanie różnego rodzaju umów biznesowych, które pozwalają również ten koszt obniżyć. Tak? Natomiast jest też bardzo duża część firm, które chcą rosnąć globalnie, które chcą się rozwijać globalnie. Na przykład niedawno mieliśmy taki case z jedną z firm, dostali finansowanie na rozwój cloudowej części produktu i dostali to finansowanie ze Stanów Zjednoczonych. Czyli to była firma, która już była na dosyć zaawansowanym stadium tutaj pozyskiwania funduszy w kraju. Ten startup pozyskał te fundusze. Natomiast tam było zastrzeżenie, że mają zbudować cloudową część produktu. Próbując robić biznes obecnie w Ameryce, na rynkach Europy Zachodniej szczególnie, ale szczególnie w Ameryce, od razu jest pierwsze pytanie, ale czy się integrujecie z chmurą? Czy integrujecie się z jednym z największych dostawców? Dlaczego? No bo ponieważ obecnie na rynku amerykańskim czy zachodniej Europy ta chmura jest już tak popularna, że stała się pewnego rodzaju standardem rynkowym. Mhm. I jeżeli chcemy jako firma rozwijać się razem z tamtymi firmami dostępnymi na tamtym rynku, chcemy sprzedawać nasze usługi do nich, nasza infrastruktura, nasza technologia również musi być na to gotowa. I w tym momencie właśnie technologia chmurowa przełamuje taką barierę, pozwala nam dotrzeć do użytkownika w Stanach, pracując 100% z Polski. Nasz zespół deweloperski jest 100% w Polsce, ale ma dostęp do globalnej infrastruktury, i dzięki temu może poprawić user experience czy coś dla użytkowników Stanów. To jest w tym momencie, jeżeli chcemy robić biznes w Stanach, po prostu fundament. Coś, bez czego nie zaczniemy.
To trochę tak jak na etapie dotacji kiedyś było takie sakramentalne pytanie, czy przewidujecie Państwo mobilną aplikację, prawda? I z jednej strony można było powiedzieć, że kiedyś to był taki trochę przerost formy nad treścią, kiedy te aplikacje nie były tak popularne i nie były tak wydolne, a teraz dobrze wiemy, że komputery stacjonarne stały się wręcz zbyteczne. Czy sugerujesz, że ten trend ze Stanów może trochę być przemycony do Europy albo zwłaszcza do Polski?
Jest jak najbardziej. Obecnie widzimy wielką inwestycję Google'a w Polsce w budowę data center. Microsoft zaraz poszedł w jego ślad i również buduje ogromne data centery również w Polsce. Tak więc widzimy, że amerykańscy giganci stawiają tutaj na nasz lokalny, środkowoeuropejski rynek coraz mocniej. Są to naprawdę ogromne inwestycje. Ale są to inwestycje nie tylko po prostu w tą fizyczną infrastrukturę, są to także inwestycje w szkolenie. Widać na naszym rynku środkowoeuropejskim, że jesteśmy troszeczkę w tyle. Natomiast poziom naszych inżynierów wcale nie odbiega od tych na zachodzie. Powiedziałbym, że nawet w wielu przypadkach jest o wiele wyższy. Nasi inżynierowie są bardzo często przystosowani i przygotowani do pracy z tymi narzędziami. Teraz, udostępniając tą infrastrukturę tu lokalnie, szkoląc jeszcze większą liczbę pracowników, szkoląc jeszcze większą liczbę ludzi z tej technologii, tak naprawdę stawiamy Polskę w bardzo dobrym miejscu. Będziemy mogli budować z Polski produkty cyfrowe, które będą mogły od razu podbijać cały świat. I zarówno też te same inwestycje pokazują, że u nas w regionie jest jeszcze bardzo duży margines, bardzo duży zapas na to, żeby ta technologia rosła. Widać po naszym rynku, że coraz więcej firm w to idzie. Obecnie powiedziałbym, że takimi early adopters są firmy, które są tak zwanymi digital natives, tak? Czyli te, które od początku budują swój biznes w chmurze, które od początku budują swój produkt SaaS-owy, czyli powiedzmy budują, ich produkt jest po prostu aplikacją, która wykonuje jakieś różnego rodzaju funkcje, tak? Tam już na przykład do chmury nie trzeba przekonywać. Natomiast bardzo duże pole do popisu mamy szczególnie w rynku enterprise, czyli na rynku, gdzie firm, które mają już ugruntowaną pozycję, które działają lokalnie. Tam ten opór jeszcze występuje. I tu jest bardzo duże pole do popisu dla nas, czy dla wielkiej trójki dostawców chmurowych do wykonania, żeby te firmy również zrobiły ten krok i stały się bardziej konkurencyjne na naszym rynku europejskim.
Gdy mówimy i skupimy się na wielkich biznesach o ugruntowanej pozycji, także na terenie Polski, czy też tej części świata i Europy, czy możemy zarysować, czym jest w ogóle ERP, jak można wykorzystać usługi Google'a, budując, czy też transformując...
Tak, jak najbardziej. System ERP, czyli taki na przykład SAP, jest to system do kompleksowego zarządzania różnego rodzaju procesami, zakupami w naszej firmie. Praktycznie bardzo duża część polskich firm posiada jakiś system ERP. Czy jest to system na przykład do zamówień na magazynie, czy do mierzenia sprzedaży, czy również do jakichś danych finansowych. Najpopularniejszy, tak jak wspominałem, jest SAP, natomiast mamy bardzo wiele odpowiedników. Bardzo często takie systemy potrzebują fizycznej infrastruktury, która obsłuży zapytania i która będzie, no po prostu będzie jakimś takim fundamentem, na którym to oprogramowanie zaraz zainstalujemy, a następnie będzie na nim mogło dokonywać różnego rodzaju obliczeń, przeliczeń i wszystkiego tego rodzaju operacji. Naprawdę, bo będę szczery, jeżeli chodzi o infrastrukturę pod SAP-a, to potrafiłbyś w polskich warunkach wielomilionowe umowy, gdy mamy data center, które jest stricte dedykowane do operacji pod SAP-a. Co to jest bardzo ciekawe, jak można również połączyć takie dwa środowiska, co niewiele osób sobie zdaje sprawę. Niektóre firmy, kupując infrastrukturę pod SAP-a, kupują aktywne data center, które cały czas operuje, które cały czas służy do przetwarzania tych danych. Również mają przygotowane po boku data center, za które również by było parę baniej, które ma służyć tylko w przypadku, gdy pierwsze nawali, żeby móc zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy. I kupujemy tak naprawdę drugą infrastrukturę za wiele, wiele milionów, tylko po to, żeby ona stała just in case. Obecnie widzimy coraz częściej, że jest budowana taka infrastruktura hybrydowa. Czyli na przykład możemy postawić sobie, jeżeli już jesteśmy bardzo uparci, tak? Jeżeli bardzo chcemy, jeżeli jeszcze nie jesteśmy gotowi na transition do clouda, to stawiamy sobie to obecnie fizyczne data center dalej swoje, natomiast budujemy plan DRP, czyli to jest taki plan disaster recovery. W przypadku, gdyby coś złego się bardzo stało z naszą infrastrukturą, to budujemy plan, że wtedy chmura i maszyny dostępne w chmurze przejmują całe te workloady, które są potrzebne do codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wiadomo, koszty wtedy mogą być wysokie w tej chmurze, tak? Natomiast lepiej jest zapłacić powiedzmy nawet 60-70 tysięcy dolarów za tydzień funkcjonowania tej infrastruktury w chmurze, aniżeli kupić drugą zapasową, która będzie nas kosztowała wiele milionów złotych. Tu jest bardzo jeszcze duże pole do popisu, szczególnie jeżeli chodzi o nasze polskie firmy. Plus, tu mogę dodać, że SAP, czyli tak jak wspominałem, najpopularniejszy dostawca tych rozwiązań ERP, powoli wycofuje się ze wspierania wersji SAP-owskiej na infrastrukturze on-premise. Nie pamiętam teraz dokładnie z głowy, który to będzie rok, ale SAP idzie w kierunku, żeby wszystkie jego rozwiązania były hostowane w chmurze. To ma nastąpić w 2024, 2025, 2027 roku jakoś tak.
Czyli trochę to już?
No już coraz bliżej. Coraz więcej firm i też widzimy coraz większe zapotrzebowanie na rynku na to. Firmy już się na to przygotowują i na przykład jeżeli poprzednie kontrakty, umowy wygasły na poprzednią infrastrukturę, to teraz zamiast odnawiać tamte umowy, one powoli planują już to transition do cloud. Tak więc coraz częściej.
Mówisz o tym bardzo spokojnie, ale jak rozumiem, system ERP to jest taka prawdziwa arteria, to znaczy serce firmy, bez którego nie da się funkcjonować. Czy możesz to jakoś narysować na jakimś przykładzie?
Wyobraźmy sobie funkcjonowanie firmy produkcyjnej. Żeby firma, załóżmy, że jest to po prostu zwykła betoniarnia dla naszego tutaj przykładu dla ubarwienia.
Każdy lubi beton, ku uciesze wszystkich mieszkańców wielkich miast w Polsce.
Tak, a my lubimy bardzo przybijać beton co do chmury. No to betoniarnia. Żeby betoniarnia mogła funkcjonować, potrzebujemy cementu i piasku, tak? No można powiedzieć, czy tam po prostu jakiegoś tego granulatu, a także piasku. No i musimy to zamówić, a następnie to musimy sprzedać, tak? I wyprodukować w międzyczasie. W momencie, kiedy nawali nam system SAP, nie będziemy wiedzieć, jakie mamy stany magazynowe, nie będziemy wiedzieć, ile musimy tego różnego rodzaju materiału zamówić, żeby sprostać wyzwaniu, a także nie będziemy mieli dostępu do naszego systemu sprzedaży, więc nie będziemy wiedzieli, jakie jest zapotrzebowanie na nasze produkty. Nie będziemy także mieli danych o kierowcach, którzy gdzie są. Tak więc to tak naprawdę, taki system ERP, to dzisiaj można powiedzieć, że jest często korem działalności firmy. A w momencie, kiedy to się wywali, no to firma można powiedzieć, że momentalnie staje. Na przykład taki ostatni przykład. W momencie, gdyby Amazonowi wywaliło serwis na kilka minut, te straty idą naprawdę w miliony. Wiem, że to jest troszeczkę inna skala niż my, które operujemy na polskim rynku. Natomiast też mogę Państwu poświadczyć, że naprawdę przerwanie działalności, funkcjonowania naszej firmy na kilka godzin, kilka dni, to są naprawdę konkretne koszty biznesowe, z których sobie często nie zdajemy sprawy.
Jeśli słuchają nas właściciele biznesów, jak można przetransformować do chmury system SAP, który funkcjonuje już powiedzmy od lat w firmie, jest sprawdzony. Jakie to są drogi?
Pierwszym krokiem, jaki bym rekomendował, to znalezienie sobie odpowiedniego partnera SAP. Na rynku mamy bardzo dużo partnerów konsultingowych od SAP-a, który to najpierw sprawdzi nam, jakiego SAP-a korzystamy, a następnie zaproponuje nam ścieżkę transition do chmury. Jest naprawdę bardzo dużo partnerów SAP-owskich, z którymi nawet my współpracujemy, którzy bardzo znają się na rzeczy. Następnym krokiem będzie skontaktowanie się z partnerem, takim jak my, czy bezpośrednio z Googlem, w celu wykonania jakiejś wyceny. Na przykład w przypadku SAP-a mamy bardzo ciekawy program z Googla, który potrafi nam bardzo, bardzo mocno obniżyć koszty. To jest na przykład w przypadku umowy powyżej 150 tysięcy dolarów, mamy wtedy na przykład 40 tysięcy dolarów kredytów odjętych. Tutaj jeszcze też te liczby, wiadomo, one będą indywidualnie, dla każdego klienta będą odbierane. Mamy różne thresholdy. Natomiast wtedy, kontaktując się z nami, Państwo mieli pewność, że ta umowa, którą przygotujemy, nie tylko, że przygotujemy infrastrukturę na TikTok od tego SAP-a, to jeszcze przygotujemy takie warunki finansowe, że to będzie o wiele lepsza oferta, aniżeli by Państwo po prostu sobie weszli na konsolę i zaczęli korzystać samemu. No bo wtedy będziemy mogli zastosować te różnego rodzaju programy, które są dostępne i dzięki temu Państwu też, no, że tak powiem, umilić podróż do chmury.
Na pewno do tego jeszcze wrócimy. A gdy mówimy jeszcze o rozwiązaniach GCP, to jakie są podstawy, jeśli chodzi o rozwiązania dedykowane oprogramowaniu SAP? I czy może dysponujesz danymi, które mogą potwierdzić lepsze działanie SAP-a w oparciu o chmurę?
Wiesz co, słuchaj, jeżeli chodzi o badania, to jak najbardziej są takie badania dostępne. One są dostępne na stronie SAP-a w dokumentacji, gdzie jest pokazana wydajność infrastruktury, na przykład GCP. Jest ona bardzo, bardzo, bardzo mocno zadowalająca. Nie zagwarantuję tu, że w każdych przypadkach będzie ona bardziej wydajna niż na przykład nasze on-premowe rozwiązanie. Natomiast mamy pewność, że w większości przypadków to będzie to ta wydajność o wiele lepsza. Jeżeli chodzi o takie produkty, które się używa na przykład w SAP-ie. Najczęściej są to po prostu zwykłe wirtualne maszyny, które są już dostosowane typowo pod SAP-a, systemem operacyjnym pod SAP-a. I możemy również, na przykład SAP-y są bardzo często potrafią być ramożerne, że tak powiem. Możemy sobie w GCP dostosować maszyny, to tyle ile potrzebujemy, tyle sobie tej pamięci zarezerwujemy, prawda? Następnym takim ciekawym produktem dla użytkowników SAP-a może być BigQuery. Oczywiście mamy w SAP-ie różnego rodzaju moduły analityczne, które są podobane, tak? Natomiast to też jest gdzieś takie dodatkowy oręż w walce, kiedy próbujemy stać się firmą data-driven, to skorzystanie po prostu z tego gotowego magazynu danych BigQuery, który jest w Google. No i to jest, że tak powiem, standard rynkowy, to jest lider rynkowy. To jest typowy data warehouse do przerabiania petabajtów danych. To jeżeli chcemy jak najszybciej podejmować decyzje, mieć jak najszybsze przełożenie na biznes, to też jest bardzo mocny, bardzo dobry produkt dla użytkowników SAP-a.
Czy to dla Ciebie jest największa zaleta w ogóle używania SAP-a w firmie? Analiza danych i to, co oferuje chmura?
Wiesz co, nie. Dla mnie największą zaletą takiego SAP-a w firmie jest to, że po prostu doskonale wiem, co się dzieje. Doskonale wiemy, jesteśmy w stanie tą firmą zarządzać. I na przykład kolejny głupi przykład. W przyszłości na przykład nasze panie w księgowości musiałyby wyklikiwać różnego rodzaju Excele, zbierać różne dane, później je samodzielnie przerabiać w ten sposób. W SAP-ie, w modelu finansowym, wyniki finansowe na przykład możemy robić sami, tak? Nie potrzebujemy manualnej pracy, bo po prostu system zrobi to za nas.
Tylko musi być dobrze skonfigurowany i rozumiem, że to jest...
Musi być bardzo dobrze skonfigurowany.
To jest wyzwanie dla SAP-owego konsultanta.
Tak jest, dokładnie.
Gdy mówimy o byciu partnerem Google, produktów Google'a, a takie usługi świadczy FLTC, jak wygląda kontakt i ścieżka klienta?
Słuchaj, najczęściej to są po prostu kontakty zostawione do nas przez stronę internetową, czyli przez formularz tam dostępny. Natomiast jeżeli ktoś by potrzebował kontaktu w innej formie, nie ma problemu, można zadzwonić na infolinię, można znaleźć nas na LinkedInie, można znaleźć mnie na LinkedInie, jestem dosyć aktywny tam.
Widziałem. Obserwujące Cię osoby mogą zobaczyć certyfikaty na Twoim koncie, o tym na pewno jeszcze pogadamy, ale także ostatni awans w ogóle gratki, tylko czy jak rozumiem w związku z promocją, teraz jesteś możliwie blisko biznesu, pomagasz w tych migracjach, czy możesz jakieś przytoczyć ciekawe przypadki procesów cyfrowej transformacji?
Teraz bardzo ciekawy projekt prowadzimy obecnie. Na szczęście nasza rozmowa nagrywana jest stricte po polsku, więc żadnych NDA nie naruszymy. Natomiast obecnie jesteśmy na etapie migrowania izraelskiego rządu do chmury. Jest to bardzo...
Muszę się upewnić, czy na pewno mam zagwarantowane bezpieczeństwo i czy nasze połączenie jest bardzo prywatne.
Tak, no właśnie niekoniecznie. Mam nadzieję, że Mossad tutaj nie podsłuchuje wszystkiego, tak? Ale tak, rząd Izraela podjął decyzję o migracji bardzo dużej części swoich rządowych serwerów do AWS-a oraz GCP i nasi inżynierowie obecnie współpracują z wielkim izraelskim konsorcjum, które się tym zajmuje i nasi inżynierowie współpracują na tym tematem. Tak więc myślę, że jeżeli ten temat się uda, to będzie bardzo możliwe, że pierwszy taki kontrakt, gdzie już nie firma prywatna, ale rząd również migrujący się do chmury, tak? Jeszcze o czymś takim nie słyszałem. Słyszałem o ogromnym kontrakcie armii amerykańskiej, który wygrał Microsoft w zeszłym roku na dostawę usług chmurowych. Natomiast o tym, żeby po prostu rząd migrował swoje serwery fizyczne, to jeszcze nie słyszałem.
Trzeba przyznać, niezła historia. A czy coś takiego też dzieje się w Polsce?
Nawet tutaj mogę przyznać, że to akurat nie było realizowane z nami, natomiast cały system do zapisywania na szczepionki był także realizowany w oparciu o Google Cloud Platform, a także innego lokalnego partnera tutaj. Tak więc nasz rząd też powoli zaczyna dostrzegać tutaj power of the cloud.
Wiesz, ja tak nie chcę po polsku typowo na Polskę narzekać, ale gdy dowiedziałem się, że właśnie rząd ma taki zamiar, by te wszystkie szczepienia były w formie online, żeby to było proste, żeby każdy mógł to zrobić, no nie wierzyłem w powodzenie misji, a okazuje się, że naprawdę to było całkiem fajne doświadczenie i to zrobiło robotę.
Tak, jak najbardziej. No to jest gdzieś tam właśnie ten efekt chmury, tak? Czyli możemy puścić ruch na początku. Byliśmy od razu przygotowani na ten pik. Wiadomo, gdy zostały otwarte możliwości szczepienia dla poszczególnych roczników, to następował ten kilkudniowy skok zainteresowania, a później mieliśmy to zainteresowanie obniżone w dół, tak? I to jest właśnie jeden z głównych benefitów clouda, tak? Czyli byliśmy gotowi na ten skok. Byliśmy gotowi, zapłaciliśmy za ten skok również, ale obsłużyliśmy naszych użytkowników, a gdy to zainteresowanie spadło, mogliśmy wyskalować w dół z powrotem nasze zapotrzebowanie na maszynę i w ten sposób obniżyć sobie później ten koszt, a nasz serwis dalej pięknie działał, tak? Czyli nie musieliśmy mieć fizycznych maszyn gotowych gdzieś w piwnicy, które przyjmą ten ruch i za nie zapłacić. Zapłaciliśmy za skok w górę i później wróciliśmy do poziomu poprzedniego, gdy to zainteresowanie spadło na normalny poziom.
Takie realne przykłady działają na wyobraźnię. Czy możesz wdrożyć nas i zaprowadzić nas do magicznego świata proof of concept? Co to takiego, czym to się je i dlaczego każdy powinien o tym usłyszeć?
Słuchaj, proof of concept to jest taki dowód, że to, co sobie wymyśliliśmy, zadziała. Jak wygląda proof of concept na GCP? Na przykład klient ma projekt, obecnie ma postawioną infrastrukturę. Cały czas wiem, rozmawiałem cały czas o tej infrastrukturze, ale to jest gdzieś tam mój konik i to jest dla mnie najłatwiejsze. Klient ma obecnie postawioną infrastrukturę na AWS-ie, czyli na jednym z trzech innych największych providerów. Google szczyci się tym, że networking ma najlepsze, czyli networking, czyli po prostu połączenia, tak? Że ma najlepsze tutaj w tym zakresie. No w końcu przez Google przechodzi 30% internetu światowego, tak? Tak więc ten networking musi być na najwyższym poziomie. Klient był klientem, który bardzo dużo część jego aplikacji polegała na wideo streamingu. Klient chciał przeprowadzić porównanie, jak te wideo streamy będą działały na Google, a ja będę działał na AWS-ie. Obecnie ma infrastrukturę stawioną na AWS-ie. My jako FOTC pomogliśmy w pozyskaniu środków na sfinansowanie tego proof of concept w Google. Tak więc klient mógł odtworzyć swoją infrastrukturę na GCP, przetestować, puścić trochę ruchu, zobaczyć jak to będzie działać i nie ponosić żadnych kosztów. I to był taki proof of concept. Wyniki później okazały się, że tak, że to działa lepiej, że możemy działać w pełnej skali, prawda? Całość polega na tym, żeby klient nie musiał ponosić kosztów, żeby zweryfikować swoje tezy biznesowe.
Jak długo trwał taki proces? Czy on musiał być obwarowany umową, czy faktycznie gwarantował w przypadku niepodjęcia współpracy z Googlem brak jakichkolwiek kosztów po stronie tego klienta?
Tak. W przypadku, gdyby proof of concept nie wyszedł, klient nie ponosił żadnych kosztów. Jedyny koszt dla klienta to jest nakład pracy po jego stronie, tak? A ten nakład pracy jest również w pewien sposób offsetowany przez to, że my jako taki partner możemy również przy okazji takich poców dostać tak zwane partner services fund, tak? Czyli Google również partycypuje w budżecie, żeby takich partnerów jak my móc zatrudnić do wykonania danej pracy, żeby swoim pracownikom na przykład odjąć i on częściowo taką pracę może opłacić. I to jest według mnie super rozwiązanie, bo wtedy na przykład ilość naszych pracowników nie musi być tak mocno zaangażowana, natomiast my nie ponosimy takiego pewnego kosztu, no bo tutaj gdzieś tam Google nas wspomaga. Natomiast jeżeli chodzi o takie zobowiązanie, jeżeli nie wyjdzie, nie ponosimy żadnych kosztów. I Google, i FOTC są firmami, które nikogo na siłę nie trzymają, tak? Jeżeli klient ma prawdziwą potrzebę, na którą możemy odpowiedzieć, gdzie możemy mu pomóc, no to super. To jest sytuacja win-win, wszyscy jesteśmy happy, tak? Ale w przypadku, jeżeli no po prostu nasza teza biznesowa gdzieś nie wyjdzie, no to trudno. Mhm.
Taki proof of concept to taki święty graal, złoty graal w rękach sprawnego handlowca. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Nie powiem, że nie. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie dla naszych klientów. No bo jak najbardziej, no, mogą przetestować naszą Google'ową technologię, którą my również sprzedajemy. Bezkosztowo, no i mówię, no bardzo często jest tak, że jest to również złoty graal z tego względu, że bardzo często klienci okazuje się, że to działa. Że te tezy biznesowe, które postawili, działają i sprawdzają się. Tak więc, tak jak mówisz, no jest to pewnego złotego graal. Tym bardziej, że pracując dla partnera, to nie nasza firma to finansuje, tylko to finansuje vendor, czyli Google.
Czy możemy tak pokrótce nakreślić, jak partner Google, w tym przypadku omawianym FOTC, pomaga swoim klientom na różnych poziomach i różnym rodzajom klientów?
To może zaczniemy od naszych najmniejszych klientów, takich naszych maluszków. To są po prostu klienci, którzy mają na przykład postawiony sklep internetowy z 6 produktami, gdzie ruch jest w granicy 100 unikalnych użytkowników miesięcznie, tak? Taki klient na przykład bardzo mocno chce ciąć koszty, ale również chce mieć bardzo fajną infrastrukturę. No więc tutaj takim klientom bardzo często na start oferujemy voucher na $500, tak by mogli sobie zobaczyć, jak GCP w ich przypadku to działa. A także pomagamy w takim na przykład operowaniu, typu rozstawianiu tej maszyny, postawianiu tego sklepu w takim codziennym operowaniu. I później taki klient ma swój sklep postawiony na Google, bardzo, bardzo mało zarządzania mu z tego zostaje, tak? Czyli to gdzieś tam sobie chodzi w chmurze.
Czy te środki on może dysponować tylko i wyłącznie na ewentualne skalowanie chmury lub wszystkie usługi chmurowe, czy może na przykład wydać je na kampanie reklamowe? Jakie rodzaje
są? Może tylko te środki, które my oferujemy, może wydać tylko i wyłącznie na produkty GCP. Czyli nie może sobie na przykład Google Adsów zobaczyć, kupić, może tylko i wyłącznie za produkty GCP zapłacić. No więc to byłby taki pierwszy rodzaj klientów, tak? Później mamy jakieś małe firmy, jak typu startupy, tak? Które też nie dostały jeszcze finansowania, natomiast już mają jakieś trakcje, powiedzmy, mają CEO z pomysłem, mają CTO, który ma programistyczne umiejętności, no i startują z biznesem w garażu, można powiedzieć, tak? Wtedy bardzo świetną opcją jest skorzystanie z innych usług Google, typu Firebase albo App Engine, które pozwalają nam wdrażać nasz kod automatycznie na infrastrukturze Google. Co tu jest ciekawe? Te obie platformy, do momentu, kiedy nie osiągniemy pewnego poziomu ruchu, zazwyczaj są dla nas 100% bezkosztowe. Mhm. Bardzo często.
A możesz oszacować poziom ruchu? Czy to znowu będzie poziom ruchu trochę większy niż omawiany sklep wcześniej, czy to jednak ja musi być jakaś aplikacja?
Ja bym powiedział kiedyś, wiesz co, to jest może być troszeczkę nieaktualne, natomiast podczas kiedyś jednego kola z naszymi inżynierami, właśnie w takiej sprawie, nasz inżynier powiedział, że mniej więcej to będzie to mniej więcej 10 tysięcy użytkowników miesięcznie.
To już działający biznes.
To już jest pewnego rodzaju działający biznes, to już jest na pewno nasz etap MVP, tak? Mhm. To jest moment, kiedy my możemy pójść do VC, do anioła biznesu, do kogokolwiek i powiedzieć, mamy użytkowników, mamy MVP, dajcie nam kasę, chcemy rosnąć, tak? Czyli tutaj bardzo mocno możemy rozwijać startup na GCP, a dodatkowo dostając tą kasę od VC, możemy też mówić, że nasz produkt jest w chmurze, nasz produkt jest gotowy na skalowanie, panie inwestorze, tak? Możemy od razu iść globalnie, dajcie nam zespół, dajcie nam marketingowców i podbijamy razem świat.
Zwracają się do ciebie tacy ludzie? Albo jest ich więcej niż kiedyś?
Jest. Wiesz co, jest bardzo dużo. Ogólnie też widać bardzo duże inwestycje, które w Polsce Google poczynił. Bardzo dużo firm obecnie w Polsce, idąc do chmury, zaczyna w chmurze Google. Ale to też widać. To się naprawdę, te inwestycje, które Google tu nałożył, przekładają się na to. Taki klient, nawet bardzo mały, ale który już ma jakiś potencjał, może skorzystać z bardzo wielkiej ilości projektów wsparcia finansowego bezpośrednio od Google. W tym momencie można dostać, bym powiedział, już powiedzmy taki biznes, który działa, który jest w jakiś sposób finansowany, czy to poprzez anioła biznesu, czy poprzez venture funding, nawet 100 tysięcy dolarów w postaci kredytu w pierwszym roku, a w drugim roku to będzie 20% naszego spendingu z pierwszego roku. Czyli jeżeli w pierwszym roku wydaliśmy 100 tysięcy dolarów, no to w drugim roku wtedy dostaniemy na przykład 20 tysięcy dolarów dodatkowych kredytu. Tak więc to też jest kolejny taki znak, że Google stawia bardzo mocno na startupy, sam się zresztą od tego zaczynał, tak? Od garażu, od bycia małą firmą, od bycia takim typowym digital native i stąd też bardzo mocne wsparcie jest, szczególnie w kierunku tych firm, która jest dla każdego, nawet chociażby poprzez użycie Google Workspace, tak? Czyli super, to jest setu do pracy takiej zwykłej biurowej, codziennej.
Gdy już wysyłasz komunikaty do potencjalnych klientów i zwłaszcza odbiorców naszego podcastu, dlaczego w ogóle warto dla ciebie, gdy ktoś cię pyta przy rodzinnym stole, Bartoszu, dlaczego mam rozważyć migrację do chmury, to co wymieniasz w pierwszej kolejności?
Ja mam, oczywiście mogę tu lecieć z takimi typowymi sprawdzonymi regułkami typu skalowalność, wydajność i bla, bla, bla. Natomiast ja często do tego podchodzę inaczej. Zobaczmy, jakie są trendy na naszym rynku programistycznym. Ile trzeba zapłacić dobremu programiście? W obecnych realiach bardzo dużo, prawda? Jaki jest sens, bo to jest też obecnie tematyka chyba dosyć popularna, jaki jest sens posiadania najlepszych żołnierzy, jeżeli nie damy im odpowiedniego sprzętu? Często inwestycja w chmurę to jest po prostu przyspieszenie prac programistów, przyspieszenie pracy naszych deweloperów o bardzo dużą ilość czasu. A jeżeli dodamy sobie to wszystko, czyli koszt pracy programisty, to ile chmura mu ułatwi, to tak zwanego total cost of ownership wyjdzie, jestem praktycznie pewny, że w 95% przypadków wyjdzie nas chmura efektywniej, taniej i będziemy gotowi do skalowania globalnego. Tak więc ja bym powiedział, że to jest główny plus, to jest główna zaleta chmury. Nie oszczędzajmy na technologii, bo gdy się policzy wszystkie aspekty, które za tym idą, okaże się, że wyjdzie to taniej.
Też poprzedni goście podcastu stojący za startupami czy tam innymi komercyjnymi produktami podkreślali właśnie tę zależność, że w ostatecznym rozrachunku to po prostu się opłaciło. To zadziałało w ich przypadku, potwierdziły to oczywiście liczby. Natomiast kompetencje chmurowe potwierdzają certyfikaty. Sprawdziłem, masz kilka na koncie, sprawdziłem twój profil. Są to bardzo dumnie brzmiące Associate Cloud Engineer oraz Cloud Digital Leader.
Jestem bardzo dumny szczególnie z tego Cloud Engineera, ponieważ jest to certyfikat stricte techniczny.
Właśnie, jesteś tak naprawdę bliżej sprzedaży, więc jak udało ci się to wszystko spiąć? Zaraz, jakby wakacje przeznaczyłeś na podręczniki.
Temat chmury bardzo mocno mnie jara, tak? Bardzo mocno mnie jara, ale też widzę trend na rynku, że coraz częściej osoby decyzyjne, na przykład prezesi, doskonale zdają sobie sprawę, że chmura już tu jest, w chmurę idziemy, trzeba czynić inwestycje w tą stronę. Więc bardzo często podczas rozmów handlowych jestem automatycznie zsyłany do CTO, czy do jakiegoś dyrektora IT i takich osób po prostu już stricte technicznych. I te osoby bardzo często już mają wiedzą, jak to wszystko działa i żebym ja lepiej mógł zrozumieć tą osobę, żeby ludzie w naszym zespole mogli lepiej zrozumieć te osoby, żeby lepiej dopasować produkty, lepiej dopasować nawet sam kontekst rozmowy, to uważam, że podnoszenie swoich umiejętności jest tutaj kluczowe dla nas, jako handlowców. Natomiast ten drugi certyfikat Cloud Digital Leader jest to typowy certyfikat potwierdzający umiejętności biznesowe od chmury, czyli dopasować do danego scenariusza biznesowego umiejętność dobrania odpowiedniego rozwiązania, tak? Mamy firmę o takich i takich rozmiarach, która potrzebuje takiego i takiego rozwiązania problemu. Jakie produkty GCP mogą tutaj w takiej sytuacji nam pomóc? To także to jest bardzo ważne. Powiedziałbym, że Cloud Digital Leader jest dla osób biznesowych w firmie, natomiast Associate Cloud Engineer czy Cloud Architect czy te wszystkie inne wyższe certyfikaty od Google'a są dla członków naszych drużyn IT.
Co do bycia cyfrowym liderem, to rozumiem, że jest to osiągalne, ale czy możesz jednak spróbować odpowiedzieć na moje pytanie, jak udało ci się to spiąć? To znaczy, czy masz, wiesz, w sobie duszę programisty albo inżyniera, czy musiałeś naprawdę przebyć długą drogę?
Ja się wywodzę, ja skończyłem studia techniczne, jestem inżynierem również. Skończyłem kierunek, który się nazywa inżynieria energii odnawialnych, natomiast ten kierunek to tak naprawdę była fizyka techniczna, tak więc i programowanie, i bardzo dużo matematyki, i wszystkiego tego rodzaju na studiach miałem. No, a jeżeli chodzi o samo GCP, po 2 latach chodzenia na kole, słuchania inżynierów, na początku czuję się tak, jakby mówili do mnie po niemiecku, czy po prostu w jakimś innym języku, nierozumienia. Z czasem łapałem coraz więcej, z czasem się zacząłem sam dokształcać. Zrobiłem bardzo dużą ilość kursów, które są dostępne od Google'a, czy za darmo, czy również dla nas jako partnerów tutaj specjalnie dedykowanych. W przerwie pomiędzy świętami a Sylwestrem to jest troszeczkę taki dead season, bo wiadomo, wszystkie polskie firmy, bardzo dużo osób jest na urlopach. Postanowiłem się przyłożyć kilkudniowe takie zakuwanie sobie zrobić i zakończyłem to 30 grudnia z danym egzaminem. Tak więc zrobiłem sobie wczesno prezent noworoczny albo późny pod chwilę.
Mam nadzieję, że 2022 będzie też obfitować w takie dobre i pozytywne wyzwania, także zawodowe. I zostawiam taką podcastową wizytówkę. Bartosz Szymański, Head of Google Cloud Platform firmy FOTC, był naszym dzisiejszym gościem 18 odcinka podcastu FlyTalk. Szalenie dziękuję Ci za wszelkie wskazówki i cenne rady dla przedsiębiorców zaczynających przygodę z chmurą i oczywiście tych, którzy myślą o cyfrowej transformacji.
Dzięki, Konrad, i pozdrawiam wszystkich Państwa. Dziękuję.